Przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj Grzegorz Napieralski, senator RP. Witam panie senatorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie senatorze, w kontekście nadchodzących wyborów do Europarlamentu politycy bacznie przyglądają się nowej formacji. Mam tutaj na myśli Wiosnę Roberta Biedronia. Pana zdaniem to ugrupowanie może być realną przeciwwagą dla programu PiS?
Myślę, że będzie walczyć przede wszystkim o to, aby pokazać na scenie politycznej i zaistnieć, czyli mieć eurodeputowanych, bo to dla Roberta Biedronia, dla jego ugrupowania najważniejsze. Pytanie tylko jest takie, czy będzie miało szansę wbić się między dwa duże bloki, czy też jednak dojdzie do takiej bardzo poważnej polaryzacji na koalicję europejską i PiS, Zjednoczona Prawica, a to miejsce dla Roberta Biedroniego gdzieś zostanie zmarginalizowane, tego nie wiemy. 26 maja to pokaże. I z drugiej strony też na listach Wiosny brakuje nazwisk rozpoznawalnych. A jak spojrzymy na historię polskiej polityki, to jednak budowane partie tylko na jednej osobie, na jednym liderze czy na jednej liderce, no nie miały szczęścia, żeby być dłużej niż jeden sezon polityczny. Jednak ludzie szukają nazwisk, szukają ludzi, których znają, których kojarzą, których mogą do jakiejś formacji przypisać bądź do jakichś poglądów przypisać. Robert jednak zbudował formację na osobach bardzo nowych, bardzo świeżych w polityce. One też są ważne. Tu nie krytykuję za to Roberta Biedronia, ale muszą być też ludzie rozpoznawalni i znani.
Ostatnio na naszej antenie gościliśmy ministra Joachima Brudzińskiego i padło pytanie wprost. Czy Polskę stać na te wszystkie programy socjalne? Minister twierdzi, że stać dlatego między innymi, że rząd zdołał uszczelnić system podatkowy i powstrzymał mafie VAT-owskie. Kapitał nie jest wyprowadzany za granicę. Konkluzja z jego wypowiedzi wyniknęła taka, że pieniądze tak naprawdę były zawsze kwestia odpowiedniego gospodarowania nimi. Zgodzi się pan z tym?
To, że walczymy z mafiami VAT-owskimi, czy z tymi, którzy wyprowadzają pieniądze, którzy nieuczciwie podchodzą do płacenia podatków, to dobrze i faktycznie pieniądze się pojawiają. Ja jeszcze jak byłem szefem partii, postulowałem również uszczelnienie właśnie systemu podatkowego i uproszczenie go, bo jeżeli są proste, jasne reguły gry, to też trudno państwo oszukać. Na ile tych pieniędzy jest, tego nie wiemy, natomiast jak patrzę na propozycje Prawa i Sprawiedliwości, one nie są złe, ja ich nie krytykuję, tylko że pytanie, czy są szczere. Bo jeżeli mówimy o emerytach i rencistach, o ludziach, którzy powinni mieć podwyżkę, powinni dostać dodatkowe pieniądze, powinni być bardziej dostrzegani przez rząd, bo przecież to oni wypracowali to, że dziś my możemy żyć i w takiej Polsce, i w Polsce zasobnej, no to jednak jedna dodatkowa emerytura, która pojawia się w maju krótko przed wyborami, no nie jest dla mnie przekonującym dowodem na to, że dbamy o ludzi, tylko że po prostu prowadzimy kampanię wyborczą. Dodatkowe 500+, dobrze, musimy pomagać rodzinie, musimy pomagać szczególnie dzieciom i inwestować w dzieci. Pytanie na ile tylko ten projekt inwestowania w nasze dzieci, w nasze pociechy jest skuteczny, tego nie wiem.
Od stycznia mamy tylko jedną niedzielę handlową w miesiącu. Analizy resortu mają mocno polemizować się z tymi, które są zamawiane przez hipermarkety i galerie handlowe. To one tracą najwięcej przez zakaz handlu. W Sejmie jest projekt ustawy Nowoczesnej, który mówi o zniesieniu zakazu. Pracownicy mogliby wtedy liczyć na dwie wolne niedziele w miesiącu. Według Sejmowego Biura Analiz ta zmiana pomoże galeriom handlowym, ale negatywnie odbije się na rodzinnych sklepach. Od przyszłego roku sklepy będą zamknięte w każdą niedzielę. Co pan sądzi na temat idei zakazu handlu w niedzielę?
To jest bardzo skomplikowany temat, bo trzeba go rozstrzygać na wielu płaszczyznach. I tej rodziny, o której mówią, również politycy, czyli że faktycznie ten czas wtedy jest dla rodziny, dla ludzi, którzy chcą odpocząć, tak, którzy chcą pobyć razem ze sobą.
Z drugiej strony niektórzy tylko w niedzielę mają czas na to, żeby te zakupy robić.
Są i tacy. My politycy do takich osób się zaliczamy.
Na przykład.
Bo cały tydzień albo jesteśmy w rozjazdach, albo w różnych miejscach, na różnych spotkaniach i ciężko nam wygospodarować ten wolny czas. To też jest tak, jak patrzymy na bilans, no to na przykład restauracje, kawiarnie korzystają na tym zakazie, no bo jednak jeżeli ludzie gdzieś wychodzą, to wtedy idą właśnie tam, no ale sklepy większe, mniejsze na tym tracą. Pamiętam kiedyś bardzo ciekawą dyskusję, która mi się podobała, szczególnie to były też to wypowiedzi ludzi, którzy reprezentowali związki zawodowe, czyli pracowników, i oni mówili, proszę bardzo, to rozmawiajmy być może o ograniczeniach, albo inaczej, o tym, że na przykład duży sklep handlowy, który chce pracować w niedzielę, no musi specjalnie wynagradzać swoich pracowników.
Też pretensje w tej kwestii mają ludzie pochodzący z małych miejscowości, którzy, tak jak pan wspomniał, chcą dorobić po prostu zwyczajnie i mają czas na to tylko w weekend. Szczególnie mam tutaj na myśli studentów, którzy nie mają innej możliwości, żeby dostać ten zastrzyk gotówki, na przykład z domu, i co z nimi.
To prawda, dlatego powiedziałem, to jest problem bardzo wielowymiarowy. To nie jest tak, że zamykamy galerię handlową i wszystko się tylko kończy na tej jednej galerii, czy na takim jednym formacie sklepów. To jest, tak jak pan zauważył, bardzo poważny problem i trzeba tutaj tak wypośrodkować, bo faktycznie są nie tylko studenci, ale ludzie, którzy chcą sobie dorobić w niedzielę, dorabiali sobie w różny sposób, w różnych miejscach. Ale też pamiętam, chyba marszałek Marek Borowski zwrócił uwagę też na pewną niesprawiedliwość, bo z jednej strony na przykład pani w sklepie w hipermarkecie w niedzielę nie pracuje, chociaż te pieniądze by się jej przydały za dodatkowy dzień pracy, ale na przykład już w tym samym budynku, w restauracji, tak, pani, która obsługuje gości, pracuje i zarabia te pieniądze. Akurat dziś te pieniądze są potrzebne, bo na przykład dziecko chodzi na dodatkowe lekcje języka angielskiego. Skomplikowane. Tutaj nie ma mądrego, moim zdaniem. Tu trzeba znaleźć taki złoty środek i posłuchać wszystkich, ale jeszcze raz wrócę do tej dyskusji, którą słyszałem. Ciekawe jest to, że nawet związki zawodowe, ja nie mówię o liderach, tylko o ludziach, którzy są w różnych branżach zaangażowani, jeżeli chodzi o związki zawodowe, dostrzegli, że przecież można szukać innego rozwiązania, tak? Czyli wynagradzać ludzi. Bo o co przede wszystkim chodzi w tym zakazie handlu? O ludzi, tak? O to, żeby po pierwsze mieli wolne albo więcej zarabiali. To wszystko można rozwiązać.
To teraz wróćmy na nasze regionalne podwórko. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, poseł Krzysztof Zaremba z PiS-u jest zdania, że stocznię Gryfia należy oddać pod zarządzanie Polskiej Żegludze Morskiej. Z jego opinią nie zgadzają się natomiast związkowcy w Świnoujściu. Chcą, aby zakład został odłączony od Szczecina i sprywatyzowany. Powiedzieli to posłowi podczas ostatniego spotkania. Rozmowy na ten temat zakończyły się kompletnym fiaskiem. Jak skomentuje pan tę sytuację?
Sprawa stoczni w Świnoujściu, stoczni Gryfia, a również PŻT-u jest bardzo skomplikowana i prostymi zabiegami nie można jej rozwiązać. Łączono stocznię Gryfia ze stocznią w Świnoujściu. Ja pamiętam, bywałem często w stoczni w Świnoujściu, która przynosiła zyski, radziła sobie, doprowadziła do pewnej poważnej restrukturyzacji tam na miejscu i była atrakcyjna dla tych, którzy potrzebowali tej stoczni. W sensie takim cenowym, tak, czy oferty. Stocznia Gryfia boryka się z dużymi problemami. Takie sztuczne też łączenia firm, na przykład bogatszej i zadłużonej, też nie do końca prowadzą do dobrych rozwiązań, bo jeżeli prawdą jest, co mówi dzisiaj zarządca komisarzy czy dyrektor PŻT-u, pan Brzezicki, że udało się uszczelnić tam wewnętrzne przepływy pieniędzy, że udało się wypracować zysk. No to teraz, jeżeli tak jest faktycznie, no to i ten zysk ma być wykorzystany tylko po to, żeby ratować stocznię Gryfia. Z jednej strony to szczytne, bo w stoczni Gryfia pracują ludzie, oni mają rodziny, to ważne, tylko ja bym się raczej skupił na tym, co zrobić, żeby stocznia we własnym sektorze, tak, zarabiała pieniądze, jak ją dokapitalizować, jak ją być może zmodernizować, być może na przykład, żeby były zlecenia z wojska, tak, żeby to wojsko mogło tam remontować swoje pojazdy, nie tylko te pływające, bo przecież można na tyle przygotować stocznie do też innych prac. Nie jestem tu specjalistą, więc mogę się mylić, ale taka kwestia jest możliwa. Czego mi brakuje? No mi brakuje i tu zespół parlamentarny, wielokrotnie parlamentarny naszego województwa zachodniopomorskiego apelował o rzetelną dyskusję na temat sytuacji, choćby w stoczni Gryfia.
A jak ocenia pan finansową wydolność naszego regionu w kontekście remontów dróg? Bo z jednej strony mamy trzecie miejsce od końca na liście środków przyznawanych na budowę dróg lokalnych, ale wojewoda Tomasz Hinc mówi, ci, którzy wypowiadają te komunikaty, skupiają się na procentach, a powinni skupić się na kwotach. I dodaje, że kwota dofinansowania przez 8 lat rządów poprzedniej koalicji na drogi to niespełna 320 milionów złotych, natomiast 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości przyniosły kwotę w sumie prawie 332 milionów. Rząd deklaruje, że 2019 będzie rekordowym rokiem w kontekście dofinansowania budowy i remontów dróg w naszym regionie. Pan dużo podróżuje samochodem, więc może pan ocenić sytuację okiem nie tylko senatora, ale i kierowcy.
Po pierwsze, widać, że drogi się budują. No, To jest efekt, ja już bym nie chciał tutaj polemizować i sięgać w historię, no ale jednak największe inwestycje rozpoczęły się za rządów PO-PSL. One są teraz kontynuowane, ale ja bym rekomendował panu wojewodzie, żeby jednak nie wracał do historii, a jednak żeby inwestować w przyszłość. Po pierwsze, to nie da się tak prosto porównać, co było 4 lata temu, co jest teraz. Po pierwsze, są inne ceny paliwa, inne ceny kruszców, inne ceny transportu. Jak rozmawia się dzisiaj z firmami, które budują drogi, no na przykład transport wagonu, żwiru kiedyś, a teraz jest dużą różnicą, więc nawet jeżeli wydajemy dzisiaj większe kwoty, to pytanie, czy tyle samo możemy za te pieniądze zbudować. Nasze województwo potrzebuje potężnych pieniędzy na inwestycje drogowe. Powtarzam jeszcze raz, potężnych, nie tylko na te olbrzymie drogi typu S3, S10, tak, S6, ale również na te drogi, które są wewnętrzne i tutaj rząd musi się skupić, ponieważ byliśmy przez jakiś czas, a szczególnie wschodnia część naszego województwa, wykluczeni komunikacyjnie. No, Koszalin był w tragicznej sytuacji. Jak pan redaktor wie, ja byłem inicjatorem powołania Stowarzyszenia Drogi S10, no bo to jest kolejny taki nasz problem regionalny. Zbudowanie szybkiej drogi między Szczecinem, a tak naprawdę Płońskiem czy Mazowszem, który byłby trochę też w pewnym momencie alternatywą dla odcinka autostrady między Poznaniem a Warszawą. No i jest problem, bo na przykład na żadne spotkanie samorządowców, parlamentarzystów rząd nie przychodzi. No był raz doradca wojewody czy asystent wojewody w zeszłym roku w lipcu na spotkaniu w Wałczu i na tym koniec. W Bydgoszczy myśmy podpisali porozumienie w tej kwestii, no ale też nie było przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. A ta S10 jest bardzo potrzebna, choćby dla rozwoju gospodarczego naszego województwa. I ja bym apelował dzisiaj do pana wojewody, apelowałbym do rządu Prawa i Sprawiedliwości jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej dróg i decyzji, bo na razie S10, o której przed chwilą mówiłem, spadła z planów rządowych, a ona dla naszego regionu, tutaj dla Stargardu na przykład, tak, dla Suchania aż po Wałcz, no, byłaby naprawdę znakomitą inwestycją.
Na koniec chciałbym zapytać o napięcie między rządem a polskimi nauczycielami. Czy pana zdaniem możliwe jest wyjście z impasu w taki sposób, aby obie strony zadowolić?
Konieczne. Znaczy musi dojść do porozumienia. Ja to odczuwam nie tylko jako polityk, ale jako rodzic. Mam córkę, która jest w gimnazjum, która ma pisać egzamin i nie wie, czego napisze. Nie wie, jakie będą reguły przyjmowania do liceum. Jest bardzo zestresowana. Znaczy, to jest naprawdę dla mnie, jako dla ojca, bardzo bolesne. Bardzo to przeżywam. I musi dojść do porozumienia. A z drugiej strony rozumiem nauczycieli, nauczycielki, które przecież tak naprawdę to są ludzie, którzy inwestują w nasze dzieci, w naszą przyszłość. I bez dobrego, godnego wynagrodzenia, bez ich tak naprawdę dostrzeżenia w całym systemie, no, nasze dzieci nie będą konkurencyjne z tymi, które kończą szkołę we Francji, we Włoszech czy w Niemczech. Wierzę głęboko, że nauczyciele wywalczą swoje, a rząd się cofnie, no bo jeżeli z jednej strony udaje się i znaleźć pieniądze na 500+ dodatkowe i minister Brudziński mówi, że tych pieniędzy jest dużo i można nimi zarządzać, no to ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze nauczyciele nie dostali tej podwyżki.
Grzegorz Napieralski, senator RP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.